Czy masz świadomość?
Wszystkie służby specjalne w Ameryce i Europie wiedziały dobrze, że ataki zostały zaplanowane i wykonane przez określone grupy, którym zależało na zdyskredytowaniu świata arabskiego, a w konsekwencji sprowokowaniu zachodnich mocarstw do zaangażowania się w wojnę z Afganistanem i Irakiem. To słowa Francesco Cossigi, byłego prezydenta Włoch, a w kolejnym odcinku audycji Czy masz świadomość? Witam Państwa, Rafał Górski. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan Leszek Sykulski, doktor nauk o polityce w specjalności geopolityka i prezes Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Być może się państwo już domyślają, będziemy dzisiaj rozmawiać o 11 września. Pamiętam, myślę, że państwo też, możliwe część z państwa zna, czy wie, czy kojarzy słowa Józefa Mackiewicza, tylko prawda jest ciekawa. I chciałbym dzisiaj, panie doktorze, porozmawiać o faktach, które są związane z 11 września, są niewygodne i właściwie mało się o nich mówi w takim mainstreamowym przekazie. Mamy 20. rocznicę tych wydarzeń. Może zacznę od tego takiego osobistego rysu. Czy pan pamięta ten moment w życiu, kiedy się pan o tym dowiedział? Czy co pan wtedy robił?
Pamiętam ten dzień, pamiętam, że dowiedziałem się o zamachach z takiego popularnego programu telewizyjnego, który się nazywał Teleexpress. To jeszcze w czasach, kiedy pan redaktor Maciej Orłoś prowadził Teleexpress. Nie pamiętam, czy akurat tego dnia prowadził pan redaktor Orłoś, czy jakaś inna osoba, ale pamiętam, że właśnie z telewizji, z Teleexpressu i pamiętam tego dnia reakcje moich znajomych, kolegów, przyjaciół, gdzie wymienialiśmy poglądy. Część uważała, że dojdzie do jakiejś wielkiej wojny, była bardzo zaniepokojona, poruszona. Pojawiały się tutaj takie różnego rodzaju sugestie, że czy w ogóle Polsce zagraża wojna dzisiaj, jak się zmieni nasze życie. No także ja, wie pan, byłem wtedy na pierwszym roku studiów, byłem, że tak powiem, rok po maturze, więc też moja percepcja tych wydarzeń była zupełnie inna niż dzisiaj. Różnego rodzaju zdarzeń terrorystycznych, chociaż oczywiście skala tamtego uderzenia terrorystycznego, a właściwie to, jak zostało nagłośnione w mediach i jaką lawinę zdarzeń o charakterze geostrategicznym spowodowało, no rzeczywiście była na swój sposób bez precedensu.
A jakie fakty, które właśnie nie pojawiają się w mainstreamie, w mediach głównego nurtu, pan kojarzy z tym wydarzeniem, o których warto rozmawiać, a niestety o nich się milczy?
Takich faktów jest bardzo wiele, natomiast myślę, że tym, co tak naprawdę jest po dziś dzień ubiega uwagi licznych komentatorów, publicystów, polityków w Polsce, to jest to, że właściwie nigdy nie oskarżono poza Afganistanem bez żadnego z państw, które, że tak powiem, przyczyniło się w bardzo istotny sposób do wytworzenia całej tej sytuacji, czyli do tych zamachów. Mówiąc wprost, nigdy nie oskarżono Arabii Saudyjskiej o zamachy z 11 września. To jest o tyle istotne i o tyle oczywiście warto zadawać takie pytania w Polsce, ponieważ Polska uczestniczy chociażby w szkoleniu żołnierzy Arabii Saudyjskiej. Sam miałem raczej wątpliwą przyjemność obserwować, że tak powiem, przemarsze pododdziału wojsk Arabii Saudyjskiej w Akademii Wojsk Lądowych kilka lat temu, kiedy byłem tam na jednym ze szkoleń doskonalących oficerów rezerwy. No i rzeczywiście widok niecodzienny, bo na placu apelowym maszerujący pododdział żołnierzy Arabii Saudyjskiej i wesoło podśpiewujących po arabsku jakieś piosenki, ubranych w polowe mundury Wojska Polskiego, nakrycia głowy mieli jedynie z Arabii Saudyjskiej. No, każe oczywiście zadać pytania, czy jak wygląda status oczywiście takich żołnierzy w Polsce. Ja rozumiem, że Polska ma umowy o szkoleniu, jeśli chodzi o wymianę podchorążych z różnymi państwami, no między innymi także z Republiką Białoruś, o czym mało kto pamięta, czy przynajmniej miała kilka lat temu. Natomiast no, warto zadać pytanie, czy tak ścisłe relacje, także na polu wojskowym, jeśli chodzi o warto zadać pytanie, czy tak ścisłe relacje w zakresie no właśnie współpracy wojskowej z Arabią Saudyjską mają sens. Jak to się ma do kwestii udziału żołnierzy polskich właśnie w tej interwencji amerykańskiej w Afganistanie? Jak to się ma do tych 40 kilku ofiar Wojska Polskiego? No, to nie są pytania, które dzisiaj są pytaniami egzotycznymi, czy pytaniami, które moglibyśmy włączać w poczet, no nazwijmy to, teorii spiskowych. No, warto zauważyć, że 15 spośród 19 terrorystów, którzy przeprowadzili ataki 11 września, było Saudyjczykami. Było Saudyjczykami i jeżeli spojrzymy w ogóle na funkcjonowanie tego państwa, mówię o Arabii Saudyjskiej, które powstało w 1932 roku, no to zobaczymy, że dość radykalna wersja islamu stała się filarem w ogóle tej władzy i bez takiego oparcia no nie byłoby to możliwe. Kiedy Arabia Saudyjska stała się potęgą, stała się potęgą dzięki kryzysowi naftowemu z 1973 roku, który przecież bardzo mocno wywindował ceny ropy, wówczas władcy Arabii Saudyjskiej pozyskali ogromne pieniądze, ogromne środki na nie tylko budowę swojej potęgi wewnątrz swojego państwa, ale także na eksport konserwatywnej odmiany islamu. I tutaj nie ma tutaj absolutnie co do tego najmniejszych wątpliwości, że to właśnie Riad był tym jednym z głównych międzynarodowych sponsorów dżihadyzmu. Jeżeli spojrzymy nawet na chociażby karierę Osamy Bin Ladena i zobaczymy, że w 1979 roku ten człowiek, wówczas, który miał 22 lata, dostał takie zadanie zorganizowania operacji przez operacji wywiadowczej tak naprawdę, bo tutaj saudyjski wywiad mu zlecił taką wyprawę. Chodziło o zebranie ochotników, którzy chcieliby udać się do Afganistanu i walczyć przeciwko żołnierzom sowieckim. Tutaj i tam na miejscu rzeczywiście w Afganistanie Osama Bin Laden stał się jednym z najważniejszych sojuszników mujahedinów, których zresztą i tak w tamtym czasie finansowo wspierała, wysyłała sprzęt wojskowy, oczywiście Stany Zjednoczone. Natomiast w sytuacji, kiedy Irak zaatakował Kuwejt w 1990 roku, to wtedy Bin Laden zorganizował właśnie obronę tego państwa, czy też był jednym z takich głównych organizatorów właśnie przy wsparciu saudyjskiego establishmentu. I niewątpliwie tworzenie takiej organizacji o charakterze sieciowym jak Al-Kaida no, byłoby absolutnie niemożliwe bez wsparcia finansowego Riadu. To oczywiście nie jest, to nie są jedyne kwestie, które są istotne i które są pomijane w tym głównym nurcie. Istnieje szereg, no nazwijmy to, teorii spiskowych, chociaż moim zdaniem nie wszystkie można traktować w takich kategoriach. Na pewno można mówić o różnego rodzaju teoriach alternatywnych. Dobrze wiemy z historii, że nie zawsze oficjalna wersja zdarzeń kilka dekad później, czy nawet kilka set lat później była tą, którą uznajemy dzisiaj za prawdę historyczną. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o 11 września, tych pytań jest coraz więcej. Zresztą już 7 lat po zamachach na Światowe Centrum Handlu i na Pentagon 46% Amerykanów nie wierzyło w oficjalną wersję zdarzeń. To pokazuje jakby skalę problemu i skalę, no można powiedzieć, także dezinformacji w mediach głównego nurtu, ale także w mediach społecznościowych.
No właśnie, tutaj odwołam się do takiego materiału, który możecie Państwo sami obejrzeć. Jest on dostępny w internecie, na YouTubie, w ramach kanału Wirtualnej Polski. No, tytuł tego materiału to Największe kłamstwo XXI wieku. On został opublikowany 12 sierpnia 2008 roku i między innymi dotyczy lotu 77. To był lot, którego samolot uderzył, według oficjalnych informacji, uderzył w Pentagon, w Ministerstwo Obrony Stanów Zjednoczonych. No i tam pojawia się na przykład takie pytanie, jak to się stało, że ten teren tak naszpikowany kamerami i możliwością po prostu jakiegoś monitorowania tego, co tam się dzieje, jak to się stało, że właściwie do dzisiaj nie dysponujemy żadnym zapisem z kamer, które by pokazywały, jak ten samolot wbija się w Pentagon, a jednocześnie rodzą się pytania, że otwór, który ten samolot, czy to coś, co wleciało w Pentagon, i co pozostawiło otwór w ścianach Pentagonu, no, zupełnie nie odpowiada sylwetce i kształtowi Boeinga 757, który leciał w ramach tego lotu 77, bo ten otwór jest po prostu takim okręgiem. Nie ma tam na przykład zarysu wbicia się skrzydeł, czy na przykład w tym miejscu brakuje pozostałości po potężnych silnikach Boeinga 757. Jakby pan to skomentował?
Myślę, że jeżeli chodzi o teorie alternatywne, tak jak sobie to już nazwaliśmy, to możemy je podzielić na dwa rodzaje. Po pierwsze, takie, które wskazują o tym, że zamachy terrorystyczne były rzeczywiście zorganizowane przez międzynarodową siatkę terrorystyczną, natomiast rząd zawczasu wiedział o tym, ale nic nie zrobił. Nic nie zrobił, nie podjął żadnych kroków, które pozwoliłyby na prewencję wobec tego typu zdarzeń. Natomiast druga kategoria teorii alternatywnych, w tym przypadku już bardziej spiskowych, to jest kwestia tego, że wszystkie te cztery wydarzenia były, bo pamiętajmy oczywiście, że zamachy z 11 września to seria czterech ataków terrorystycznych. Jeden został właściwie udaremniony, maszyna tam się rozbiła na polu w Pensylwanii. To jest pewnego rodzaju fikcja, to jest pewnego rodzaju, można powiedzieć, spisek służb, czy też tak zwanego deep state, głębokiego państwa w Stanach Zjednoczonych, które miało na celu między innymi sprokurowanie takiej rzeczywistości politycznej, która pozwoliłaby na zwiększenie, znaczne zwiększenie, bardzo duże zwiększenie uprawnień rządu federalnego, władz federalnych w Stanach Zjednoczonych, ograniczenie praw obywatelskich i właściwie ewolucję państwa amerykańskiego w stronę jakiegoś tworu totalitarnego, państwa o charakterze totalitarnym. W tym kontekście, jeżeli spojrzymy na te cztery zamachy, na serię tych czterech zamachów, to rzeczywiście najbardziej znane i takie przywołujące obrazy właśnie z 11 września, kiedy zapytał mnie pan o moje skojarzenie, to właśnie ten program w Teleekspresie, gdzie dwa Boeingi 767 rozbijają się o bliźniacze wieże Światowego Centrum Handlu w Nowym Jorku. Natomiast rzeczywiście przedmiotem największej liczby spekulacji, największej liczby teorii alternatywnych, spiskowych, jakbyśmy je nie nazwali, są te działania pozostałe, czyli trzeci samolot Boeing 757, który zniszczył część Pentagonu, przynajmniej według oficjalnej wersji. Mówimy tutaj o locie American Airlines. I ostatni, właściwie ten opóźniony lot Boeinga, również 757 linii United Airlines, który, tak jak powiedziałem, nie dotarł do celu, on się rozbił na polach w Pensylwanii, to jakieś 15 minut lotu od stolicy Stanów Zjednoczonych. Tutaj są oczywiście bardzo również liczne, bardzo liczne przypuszczenia, teorie spiskowe, czy miał uderzyć w Biały Dom, czy miał uderzyć w Kapitol, niektórzy mówią. Chociaż warto podkreślić, że na to żadnych realnych, jednoznacznych dowodów nie ma. To tam na pokładzie wywiązała się walka. Co do tego też są bardzo różne wersje, jeżeli chodzi o cały przebieg tego wszystkiego. Kwestia odtworzenia samych danych zarejestrowanych w czarnej skrzynce samolotu już była wielkim, można powiedzieć, przedmiotem kontrowersji. Zresztą te zapisy rozmów telefonicznych z czarnej skrzynki całych, no można powiedzieć, tych zeznań rodzin stały się podstawą takiego filmu właściwie dokumentalnego Lot 93, który zresztą także ma bardzo wielu krytyków w Stanach Zjednoczonych. Bardzo wiele środowisk również krytykuje, że jest niespójny, jeśli chodzi o fakty. Natomiast rzeczywiście trzeci ten atak terrorystyczny, czyli Boeing 757, który zniszczył część Pentagonu, jest no właśnie najczęściej podnoszony w teoriach alternatywnych i bardzo często są robione różnego rodzaju analizy, badania, symulacje nawet 3D obecnie dzięki nowoczesnym technologiom, które pokazują, że no jest bardzo wiele pytań, jeśli chodzi o te zniszczenia, które miał wykonać uderzając w blok budynku Pentagonu. To, o czym pan wspomniał, czyli kwestia samego odwzorowania figury samolotu na tle budynku Pentagonu, no pokazuje, że trudno byłoby dokonać takiego ataku, nie pozostawiając śladów po skrzydłach czy po obu ogromnych silnikach w budynku, a jak widać na archiwalnych zdjęciach, no jest tam jedna dziura i trudno, żeby rzeczywiście samolot cały razem ze skrzydłami przez tę dziurę się przedarł. To, o czym pan wspomniał, czyli kwestia no, doskonałego zabezpieczenia samego budynku Pentagonu, setek, czy właściwie tysięcy kamer, które są w Pentagonie, system rozpoznania satelitarnego i właściwie brak żadnego filmu z tego, brak zarejestrowania tego uderzenia, o ile, tak jak powiedziałem, na te dwie bliźniacze wieże Światowego Centrum Handlu mamy ujęcia różne filmowe, no to tutaj rzeczywiście nie. I stąd pojawia się to właśnie pytanie, czy służby specjalne Stanów Zjednoczonych tak naprawdę nie dokonały jakichś przekłamań, jeśli chodzi o te kwestie. Tutaj pojawia się pytanie o system tak naprawdę NORAD, czyli ten system North America Defense Command, który dzięki któremu no, w ogóle jakby establishment Stanów Zjednoczonych powinien bardzo szybko dowiedzieć się o takich zagrożeniach i no, system jakby obrony powietrznej Stanów Zjednoczonych jest również bardzo bardzo wyczulony na różnego rodzaju incydenty. To jeszcze oczywiście spuścizna zimnej wojny. Natomiast tutaj NORAD nie alarmował nikogo w tym kontekście. Można powiedzieć, że członkowie establishmentu amerykańskiego po dziś dzień uważają, że radary NORAD-u przeszukują nieba w poszukiwaniu zagrożenia tego zewnętrznego, no chociażby ze strony Federacji Rosyjskiej, Chińskiej Republiki Ludowej czy Korei Północnej. Natomiast no nie działają, jeżeli chodzi o porwane samoloty na terenie samych Stanów Zjednoczonych. To jest oczywiście pytanie, czy Stany Zjednoczone, czy wywiad Stanów Zjednoczonych wiedział o tych zamachach i czy mógł coś zrobić. I to jest również przedmiot ogromnych kontrowersji, znając jakby przynajmniej z opracowań historycznych oczywiście wpływy Stanów Zjednoczonych w okresie zimnej wojny, no trudno nie przypuszczać, że jakieś informacje docierały do chociażby do CIA, bo tych organizacji wywiadowczych w Stanach Zjednoczonych jest kilkanaście, natomiast czy służb specjalnych jest kilkanaście, natomiast rzeczywiście jeżeli chodzi o działalność wywiadu amerykańskiego w Arabii Saudyjskiej, no wielu ekspertów uważa, że on jest bardzo, bardzo dobrze poinformowany, ma bardzo liczne źródła i te aktywa operacyjne bardzo wartościowe, w związku z czym no, powstają tutaj szereg pytań. Inne oczywiście teorie wskazują na to, że zanim budynki World Trade Center zawaliły się, nie było widać żadnych uszkodzeń na poziomie lobby. No, pamiętajmy, że, że pierwszy samolot wbił się w wieżę na wysokości 94 piętra, a drugi na wysokości 78. Ten zarzut o tym, czy zarzut, no, czy ta teoria podnoszona, że nie było widać żadnych uszkodzeń na poziomie lobby, a jeśli ich nie było widać, to nie istniały, albo jeśli nie istniały, no to w takim razie ani nie pożar, ani nie uderzenie spowodowały zawalenie się budynków, ale rzekomo umieszczono w nich uprzednio ładunki wybuchowe. No, jest to oczywiście taka wizja diaboliczna, jest to wizja diaboliczna oskarżająca amerykańskie służby specjalne o sprokurowanie tych sprokurowanie wybuchów i doprowadzenie do tej do zawalenia się tych obu wież. Tutaj oczywiście nasuwają się skojarzenia, jeśli chodzi o teorie spiskowe, chociażby z powieścią Prochanowa, operacja Hexogen, który Prochanow oficjalnie oskarżył Federalną Służbę Bezpieczeństwa o podłożenie ładunków wybuchowych pod budynki mieszkalne nie tylko w Moskwie, ale także w innych miejscowościach na terenie Federacji Rosyjskiej, co dało pretekst Władimirowi Putinowi do uderzenia na Czeczenię. I to jest taka próba takiej kalki, można powiedzieć, jeśli chodzi o teorie spiskowe, pokazania, że Stany Zjednoczone stosują te same metody, co Federacja Rosyjska, co właśnie Władimir Putin a cel jest dokładnie ten sam, czyli wzmocnienie władzy centralnej, ograniczenie praw obywateli. No i tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o zwolenników teorii alternatywnych, to wprowadzenie Patriot Act, czyli takiego zestawu całych ustaw, które bardzo mocno ograniczyły wolności obywateli. No zresztą te kontrole, które przechodzimy, bardzo drobiazgowe na lotniskach na całym świecie, no są, można powiedzieć, pokłosiem, pochodną właśnie 2001 roku tych zamachów terrorystycznych. Oczywiście tutaj można budować sobie taki logiczny ciąg, pozornie logiczny ciąg, natomiast no, trzeba podkreślić, że jednak obracamy się w kręgu teorii spiskowych, choć tak jak powiedziałem, jest bardzo wiele pytań, na które do dziś nie znamy odpowiedzi, jak chociażby to, czy wywiad amerykański wiedział o tych Saudyjczykach, o tych, tak jak powiedziałem, 15 z 19 terrorystów to byli Saudyjczycy, czy wiedział o tych poczynaniach, czy miał tę świadomość. No moim zdaniem jakąś świadomość musiał mieć z uwagi na bardzo, bardzo duże wsparcie, które Waszyngton udzielał Riyadowi.
Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. No właśnie, to a propos tych dwóch wież, to też zachęcam słuchaczy, słuchaczki do obejrzenia takiego materiału, filmu dokumentalnego 11 września, niewygodne fakty, przynajmniej w tej wersji tytułu po polsku tego materiału można odnaleźć w internecie. I tam są też takie wątki związane z tym kontrolowanym, jak pan wspomniał, kontrolowanym wyburzeniem tych dwóch wież. Panie doktorze, a pytanie, jak pan postrzega tą sytuację, którą mamy w tej chwili, jeśli chodzi o Afganistan i w kontekście oczywiście nawiązując do 11 września, te 20 lat wycofanie się wojsk amerykańskich z Afganistanu, w rocznicę właśnie 11 września.
Pamiętajmy, że właśnie zamachy z 11 września 2001 roku były pretekstem do amerykańskiej inwazji na Afganistan i była to najdłuższa wojna, którą Stany Zjednoczone toczyły w całej swojej historii. Jeżeli chodzi o skutki tej wojny, to można nieco przewrotnie powiedzieć, że były one przede wszystkim korzystne dla wielkich koncernów zbrojeniowych. I tutaj oczywiście również pojawiają się różnego rodzaju nazwijmy to teorie alternatywne, mówiące o tym, że to wielkie koncerny zbrojeniowe, ja nie będę wymieniał teraz nazwisk, ale jest 5 takich największych amerykańskich megakoncernów zbrojeniowych, które najwięcej zyskały na wojnie w Afganistanie, było właśnie w jakiś sposób zaangażowane przez amerykańskie tajne służby w te zamachy, ponieważ no miały dzięki temu bardzo mocno zyskały na tym finansowo, bardzo mocno, to jest oczywiście eufemizm, to są ogromne pieniądze przez 20 lat dla tych 5 megakoncernów amerykańskich, zresztą także dla pomniejszych wykonawców, dla prywatnych firm wojskowych. Pamiętajmy, że bardzo wiele zbrodni wojennych w Afganistanie, których jeszcze nikt nie rozliczył, to tak na marginesie, popełniali nie żołnierze regularnych wojsk, regularnych sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych czy ich sojuszników, ale właśnie tak zwani kontraktorzy, czyli najemnicy zatrudniani przez prywatne firmy wojskowe. I wie pan, tutaj pojawia się oczywiście pytanie, czy to było potrzebne, czy z punktu widzenia przeciętnego obywatela amerykańskiego, czy z przeciętnego obywatela polskiego zaangażowanie militarne w Afganistanie było potrzebne i jakie miało skutki. No jeśli spojrzymy na to, że tak powiem, komu to służyło, to już powiedziałem, natomiast weźmy także pod uwagę raporty Organizacji Narodów Zjednoczonych, jeśli chodzi o produkcję opium, jeśli chodzi o, można powiedzieć, przemyt narkotyków, to widzimy, że Afganistan stał się prawdziwym Eldorado przez ostatnie 20 lat i produkcja opium wcale nie zmalała, ale się jeszcze zwiększyła w okresie, kiedy stacjonowały w tym państwie wojska amerykańskie i wojska i sojuszników Waszyngtonu, oczywiście z NATO. W związku z tym, jeżeli dziś spojrzymy na takie wydarzenia jak 15 sierpnia tego roku, kiedy talibowie zajmują Kabul, i 31 sierpnia te obrazki z lotniska właśnie w stolicy Afganistanu, kiedy ostatni żołnierz amerykański opuszcza ziemię afgańską, to oczywiście nie ostatni Amerykanin, ale oficjalnie ostatni żołnierz, który opuszcza Afganistan, no to no nie trudno, że tak powiem, wyciągnąć wnioski, że ta wojna dla przeciętnego obywatela Stanów Zjednoczonych była absolutnie bezsensowna. Absolutnie bezsensowna. Przyczyniła się nie tylko do wzmocnienia pozycji koncernów zbrojeniowych, ale przyczyniła się przede wszystkim do osłabienia pozycji globalnej tego państwa. I myślę, że dzisiaj nie ma nikt co do tego najmniejszych wątpliwości, że Stany Zjednoczone przespały swoje okno strategiczne, w którym mogły umocnić swoją pozycję, i zresztą taki był cel Stanów Zjednoczonych, natomiast został on przeprowadzony w sposób katastrofalny. Stany Zjednoczone po samej interwencji wojskowej zaczęły realizować projekt tak zwany nation building, czyli projekt narzucenia matrycy cywilizacyjnej temu państwu i stworzenia takiego swojego wielkiego przyczółka na zapleczu Chin, można tak powiedzieć. I to był największy błąd strategiczny Stanów Zjednoczonych. Po wykonanej operacji wojskowej, dziś wielu ekspertów podkreśla, że należało się po prostu wycofać z Afganistanu, natomiast nie zostawać. W tym momencie ogromne siły i środki zostały zaangażowane, no już nie tylko w operacji w Afganistanie, także w operacji w Iraku, później w próbę destabilizacji obszaru Magrebu, Bliskiego Wschodu. Taki projekt, który Condoleezza Rice określała mianem Greater Middle East, większy Bliski Wschód. Również Zbigniew Brzeziński bardzo często pisał o tym na obszarze tak zwanych globalnych Bałkanów. Stany Zjednoczone miały się usadowić, miały umocnić swoją pozycję, miało to zapewnić i bezpieczeństwo energetyczne tego państwa, ale także, można powiedzieć, taką supremację geostrategiczną. To się wszystko nie udało. W tym czasie Chiny na samym początku XXI wieku zostały przyjęte do Światowej Organizacji Handlu, czyli zostały wpięte w globalny system kapitalistyczny, w nowoczesny system globalizacji, który funkcjonował no, przede wszystkim oczywiście dzięki, czy na zasadach ustalonych przez Stany Zjednoczone, dzięki układowi w Bretton Woods z 1944 roku. I ten układ rzeczywiście stworzył taką sytuację, w której beneficjentem tej globalizacji stworzonej przez Amerykanów stali się no, paradoksalnie właśnie Chińczycy, którzy konsekwentnie realizując reformy Deng Xiaopinga i te zalecenia Denga z końca lat 70. bardzo szybko umocnili swoją pozycję i stali się no, głównym pretendentem do hegemonii międzynarodowej. I widać dzisiaj, że te procesy, które obserwujemy, czyli wzrost znaczenia mocarstw regionalnych, takich jak Turcja, jak Rosja, jak oczywiście Chińska Republika Ludowa, Indie i szereg innych państw, które mają swoje istotne interesy w regionie, chociażby w regionie Bliskiego Wschodu, takich jak Islamska Republika Iranu, jest konsekwencją wycofywania się amerykańskiego z tych regionów. Przecież te napięcia, które obecnie obserwujemy, chociażby napięcia między Izraelem a Iranem, czy ta próba zbliżenia Arabii Saudyjskiej z Federacją Rosyjską, to jest nic innego jak wyraz zaniepokojenia tych państw, no właśnie, kurczącą się rolą Stanów Zjednoczonych, odchodzeniem od roli, nazwijmy to tak bardziej naukowo, globalnego dystrybutora dóbr publicznych jak bezpieczeństwo, a mówiąc językiem bardziej publicystycznym, globalnego żandarma. Stany Zjednoczone wycofują się z roli globalnego żandarma, nie dlatego, że chcą, tylko dlatego, że są zmuszone między innymi problemami wewnętrznymi, problemami gospodarczymi, które są pochodną tych interwencji zbrojnych i długoletniego właśnie zaangażowania militarnego, politycznego w tych rejonach świata, co doprowadziło w konsekwencji do stworzenia łuku destabilizacji, ponieważ te działania amerykańskie z lat 2001, no nazwijmy to powiedzmy 2012, odwołuje się oczywiście też do arabskiej wiosny, tak zwanej arabskiej wiosny, to są wydarzenia, których skutki obserwujemy wszyscy dzisiaj. To jest kwestia ogromnej presji migracyjnej na Europę. Mam na myśli zarówno ten kryzys 2015 roku, jak i ten, który się dopiero zaczyna i jest związany z migracjami z Afganistanu. I moim zdaniem jesteśmy obserwatorami kształtującego się absolutnie nowego ładu międzynarodowego, w którym Stany Zjednoczone już nie będą miały tej pozycji, którą miały w latach 1991-2008.
To ostatnie pytanie, a jaka z tego wszystkiego płynie lekcja dla Polek i Polaków, dla zwykłego obywatela, który jest zainteresowany sprawami publicznymi? Co z tego, do czego by pan zachęcał obywateli w kontekście właśnie tej 11 września i tego, co się zadziało przez ostatnie 20 lat w geopolityce i naszej jakiejś takiej sytuacji Polski jako kraju?
No, w tym momencie mógłbym nakierować reflektor światła na takie dwa zagadnienia, na dwie kwestie. Po pierwsze, to jest relacja obywatel-państwo. Myślę, że warto władzy patrzeć na ręce, myślę, że warto być świadomym obywatelem. I tak jak pamiętam jako młody chłopak interesujący się i polityką międzynarodową i historią, pamiętam końcówkę lat 90. jako właściwie taką wizję w mediach, która była roztaczana bezalternatywną, że Polska musi po prostu wstąpić do NATO, musi wstąpić do Sojuszu Północnoatlantyckiego i właściwie nie ma żadnej alternatywy co do tego. W związku z tym nawet nie warto robić referendum. Proszę zobaczyć, że jeżeli chodzi o przystąpienie Polski do NATO, nie było referendum. Jeżeli chodzi o udział polskich żołnierzy w inwazji na Irak, która była niesłychanie kontrowersyjna, nie było rezolucji ONZ, było to złamanie prawa międzynarodowego, już dzisiaj możemy spokojnie o tym mówić. Czy też udział Polski, no nazwijmy to w operacji stabilizacyjnej w Afganistanie, przyjmijmy tę oficjalną ideologię, no terminologię na użytek publicystyczny. To było, właściwie odbywało się tylko i wyłącznie w kręgach, wysokich kręgach establishmentu po okrągło stołowego. Polacy tutaj nie mieli, tak naprawdę przeciętny obywatel nie miał najmniejszych co do tego, że tak powiem, nie był dopuszczony w ogóle do jakiejkolwiek dyskusji w tym zakresie, nie było żadnego referendum ten udział. Jak widzimy dzisiaj, był to udział bezsensowny, znaczy Polska nie zyskała absolutnie nic na operacjach w Afganistanie czy w Iraku. Oczywiście można mówić, że polscy żołnierze doświadczyli stresu bojowego, zgrywania pododdziałów, jeżeli chodzi o stres bojowy, natomiast jeżeli już tak naprawdę zaczniemy to analizować szczegółowo, to operacja na terenie właśnie czy Iraku, czy Afganistanu pod kątem geograficznym ma się absolutnie nijak do operowania na obszarze niziny środkowoeuropejskiej i cała ta, można to powiedzieć, no właśnie propaganda ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. W sensie gospodarczym Polska nic nie zyskała, w sensie dyplomatycznym, no część oczywiście polityków nadal, że tak powiem, brnie w taką narrację, że Polska udowodniła, że jest wiarygodnym sojusznikiem, na tyle wiarygodnym, że Stany Zjednoczone dzisiaj przyłączyły się do tego, można powiedzieć, antypolskiego chóru tych organizacji, które domagają się zwrotu tak zwanego mienia bezspadkowego. Dzisiaj czołowi politycy amerykańscy, jak jeden z liderów demokratów, Barack Obama, nazywa Polskę krajem niedemokratycznym. Widzimy, że mamy do czynienia, że nie ma czegoś takiego jak wdzięczność w stosunkach międzynarodowych. Warto wyciągać z tego wnioski, warto się edukować, warto pogłębiać swoją wiedzę z zakresu szeroko pojętych nauk politycznych, aby być świadomym obywatelem, aby nie dawać sobie po prostu wmawiać w dobie mediów społecznościowych, że lepiej dla obywateli będzie, jeżeli nie będą brali udziału w debatach, nie będzie żadnego referendum, jeśli chodzi o chociażby użycie polskiego wojska poza granicami kraju, bo naród jest zbyt, no nie chcę powiedzieć tutaj, użyć bardziej, że tak powiem, dosadnych słów, ale nie jest zdolny do pojęcia właśnie tego ogromu wielkiej polityki, co jest oczywiście nieprawdą i warto się tutaj edukować. Zatem kwestia patrzenia władzy na ręce aktywnej, można powiedzieć, takiej samoedukacji, autoedukacji, nie patrzenia tylko i wyłącznie na wersje oficjalne, podawanie w różnego rodzaju mediach mainstreamowych, ale poszukiwanie różnych punktów widzenia, przede wszystkim myślenie krytyczne wobec tych oficjalnych, różnego rodzaju oficjalnych danych czy oficjalnych narracji. Natomiast drugie zalecenie, ten reflektor bym skierował tutaj na kwestię polityki zagranicznej. Widzimy dzisiaj doskonale, że polityka jednowektorowa, polityka oparcia się tylko i wyłącznie na gwarancjach bezpieczeństwa dawanych przez jedno mocarstwo jest absolutnie nieskuteczna. Dzisiaj trudno oczekiwać, aby Stany Zjednoczone były w kilku obszarach geograficznych jednocześnie w takim samym wymiarze. Mówię o obecności militarnej, czy to w Azji Środkowej, czy to na Bliskim Wschodzie, czy to w Europie Środkowo-Wschodniej, czy to na Zachodnim Pacyfiku, czy w Azji Wschodniej. To jest niewykonalne. Dziś tych potencjalnych teatrów wojny, wielkich teatrów wojny są co najmniej 4, gdzie mamy sytuacje konfliktowe, gdzie mamy sytuacje, które grożą realnym, dużym konfliktem kinetycznym, a wiemy doskonale od 2011 roku, że absolutnym priorytetem dla Waszyngtonu jest właśnie obszar Indo-Pacyfiku. Powiedziała to i Hillary Clinton, i wielu amerykańskich innych polityków. W związku z tym dzisiaj powinniśmy przede wszystkim myśleć o tym, jak wzmocnić własne państwo, własne siły zbrojne, własny aparat bezpieczeństwa, tak aby oczywiście zachowywać również pełen wgląd obywateli w kwestie regulacji, które mogłyby ograniczać te prawa obywatelskie. Ja byłbym tutaj bardzo mocno przeczulony, ponieważ zagrożenie terrorystyczne stało się taką pałką, stało się takim bardzo wygodnym pretekstem do ograniczania praw obywatelskich, także w Polsce, do szerokiej inwigilacji obywateli. Wielka chwała tutaj organizacjom pozarządowym, które patrzą władzy na ręce, jeśli chodzi o te działania związane z ograniczaniem wolności, ponieważ tak jak powiedziałem, takie zagrożenie terrorystyczne i eskalowanie w mediach tego zagrożenia terrorystycznego może stać się bardzo wygodnym pretekstem do kolejnych ograniczeń tutaj, jeśli chodzi o prawa obywatelskie. No i jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, to myślę, że postawienie na politykę wielowektorową, szukanie różnych sojuszników i gospodarczych, i politycznych, i wojskowych, prowadzenie elastycznej polityki międzynarodowej przy jednoczesnym wzmacnianiu potencjału własnego państwa, to myślę, że jest takie zalecenie, które mógłbym tutaj sformułować.
Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był pan dr Leszek Sykulski, prezes Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
A ja żegnam już państwa i zapraszam oczywiście do odsłuchania kolejnej audycji z cyklu Trzymasz Świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień. Do widzenia, dobranoc, mówi państwu Rafał Górski.
Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Trzymasz Świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!